Lechistan, czyli orientalna historia Polski, to cykliczny, cotygodniowy podcast. Kolejny odcinek przed nami. Dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Przez jakiś czas nie podawaliśmy adresu, to przypomnijmy. Jeśli Państwo chcą pisać, komentować, to lechistan@tok.fm. lechistan@tok.fm. Dziś w naszym odcinku będziemy mówili o...
Dzisiaj zrobimy tak jak Państwo mówiliśmy w poprzednim podcaście, tak zwany case study. Jak to się ładnie mówi po polsku, czyli studium przypadku, mikrohistoria. Więc pokażemy Państwu wioskę, która się nazywa Kocudza i która jest koło Janowa Lubelskiego. I pokażemy na jej przykładzie właśnie wkład tatarski w kulturę ludową polską, w tym w muzykę polską i w efekcie dziedzictwo kulturowe całej naszej ojczyzny.
Oczywiście mamy również wersję dla prasy brukowej, kolorowej, która brzmi tak. W dzisiejszym odcinku podcastu Lechistan wulgaryzmy z ust poetów padały już 300 lat temu. W Polsce wcale nie na demonstracjach ulicznych. Pojawi się nawet taki wyraz suka z naszych ust padnie dzisiaj.
Tak, nawet brzydszy też na K, ale jakoś to
mi nie ma, ale
zniuansujemy.
Suka, i wcale nie jest to wulgaryzm, okaże się, że nawet osoby nie dotyczy, ale szczegóły. No to muszą Państwo wysłuchać dzisiejszego podcastu.
Tak.
Lechistan. Alternatywna historia Polski. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Zawsze w piątek po 19:00.
Więc proszę Państwa, tak, jaka jest ta etymologia samej wioski? No więc...
Kocudza.
Kocudza, że koj, czyli wieś w językach tureckim, na przykład w tureckim, i kocudza, czyli obca wieś. I to jest tak, że to nie ja sobie wymyśliłem, tylko też lokalni mieszkańcy się tym szczycą. I tak jak mówiliśmy o Radomsku, to tutaj nie podlega dyskusji, że w Kocudzach byli osadzani jeńcy tatarscy. Robili to zamojscy, bo jak Państwo kojarzą na mapie, jak spojrzymy, tam jest właśnie ordynacja zamojskich i w 1596 największy zamojski, kanclerz Jan Zamojski, właśnie kupił Kocudzę i potem będziemy mieli właśnie osadnictwo tatarskie, no i asymilację Tatarów stopniową.
Skąd to, przepraszam, brał Zamojski tych...
No jeńców po prostu.
Aha,
no jak była wojna, jak się dostali do niewoli, to stwierdził, chodź tutaj ich. Nie tylko on, no kolejni też z rodziny, jak
rozumiem.
Zobaczymy.
Czyli proszę sobie wyobrazić, jaką ciężką robotę miała kadrowa w majątku Zamojskich.
Że to trzeba
musiała
było
rozpisać tych wszystkich
jeńców. No ale chłopaki, generalnie to, co ciekawe, jak Państwo zobaczą, w różnych relacjach do dzisiaj w takiej, powiedzmy, jak mówi się o legendzie miejskiej, to powiedzmy też, że jesteś legenda wiejska. No funkcjonują, tak, różne motywy. Więc jakie na przykład motywy? Więc mamy to przekonanie, że są w Kocudzy i w Janowie Lubelskim wysokie drewniane krzyże, i które są zwieńczone małymi metalowymi krzyżykami stojącymi na półksiężycu. I jeszcze do tego kogucik. No i że właśnie te półksiężyce to motyw tatarski i tęsknota za islamem.
Kryptoislam
na polskim krzyżu.
Kocudze,
tak.
Proszę Państwa.
I to nie wymyśliłem sobie ja, tylko na przykład znalazłem artykuł na ten temat, gdzie jest rozmowa z panem Mateuszem Cieliszakiem. Właśnie Kocudza siedzi sobie przy kościele, no i przepytka jest przez dziennikarza, co to w ogóle jest, proszę pana. A co to za kogut na szczycie? To taka odznaka po Tatarach zostało. Tak jak półksiężyc pod spodem, też po Tatarach. Tatarzy, proszę pana, zaczynają się już od Radziemcina. Mieszkali w Kocudzy, domy miały wejście i wyjście na przestrzał, stały wejściem na wschód. No niestety, proszę pana, a szczytem do drogi i tak dalej. Więc mamy co? No mamy ten cały motyw z tak zwanymi starymi chałupami w stylu tatarskim, które są w Kocudzy o którym mówi w tym artykule pani Barbara Nazarewicz z Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim. Więc to nie jest tylko, że tak powiem, legenda miejska, tylko na podstawie poważnych badań etnograficznych i to jest, no, takie chałupy są rzadkością w skali Polski. I co mamy jeszcze? Takie motywy charakterystyczne, że orali pole w kształcie półksiężyca, siali grykę zwaną tatarką.
To mówiliśmy już w tydzień temu.
Tak,
właśnie,
to jest jakiś taki motyw przewodni. Ale tutaj mam nowy, ale to samo było w Radomsku, o tym wtedy państwu nie chciałem, żeby było dużo o przemocy rodzinnej, ale tutaj mam, że ojcowie bili synów, żeby mieli płaskie nosy. No. Tak, że to jakby, bo przecież, no tutaj zażartuję, no przecież proszę sobie spojrzeć w internecie, jak wygląda przeciętny mieszkaniec Krymu, no on ma zawsze taki, jak Tatar krymski, on ma zawsze płaski nos. To oczywiście jestem teraz sarkastyczny.
Aczkolwiek to jest bardzo ciekawe i kiedyś można by wrócić do tego, bo bardzo...
Na przykład proszę sobie zobaczyć pierwszą wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy, panią Eminę Dżepar, która jest...
No, ma płaski nos?
Nie, to właśnie trzy kropeczki zostawi, jaką jest piękną kobietą i zestawi coś ze zdjęciem pana Przemysława Czarnka. Oj, tu byłem złośliwy.
No, bardzo złośliwy, ale te stereotypy, warto kiedyś wracać, na Pomorzu krąży taka stereotypowa informacja o tym, dlaczego Kaszubi mają odstające uszy i płaskie czoła, a to dlatego... Że, no nie, że się tak zastanawiam się, co tak szumi i uszy sobie tak ciągną się za uszy, żeby lepiej słyszeć, co tak szumi, a później się po sekundzie klepią w czoło mocno i mówią, może.
No tak, no to tutaj tak samo z gastronomią taka sytuacja, bo jedli po tatarsku według pana Cieliszaka, no więc jak? Bober, zboże, surowe mięso. Bo tak, stąd mamy Tatar. Urżnął kawałek wołowiny, wsadził pod siodło, pojechał w drogę, mięso utłukł i jadł. Wszystkie mięso dziabali nożem albo siekierką. Z mąki zrobili ciasto, nakładali i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście albo zawinali siekane w ciasto w kształt półksiężyca i piekli w piecu. Zakładam, że to jest też tak.
Pyszniutkie.
Skocudzy, że można założyć, że część tych już tego obrazu Tatarów to jest efekt, moim zdaniem, oddziaływania już stopniowo w szkole w XX wieku na przykład Henryka Sienkiewicza, no, Potopu i tak dalej.
Kebabów i człowiek i też, się zaczyna już myśleć.
No i ale, proszę państwa, są organizowane tabory lubelskie, impreza folklorystyczna regularnie w Kocudzy i okolicznych wsiach. No i impreza jest robiona na czas taboru, rozbija się jurtę. I tam w tej jurcie się organizuje imprezę. Czyli tak jak mówiłem państwu o Radomsku, że mamy bajki nogajskie, to mamy coś takiego. No więc, a Janów Lubelski, co wiem o Janowie Lubelskim, proszę państwa? No więc Janów Lubelski na cześć Jana, oczywiście, Zamojskiego, ale najechany przez Chmielnickiego i Tatarów w 1648 i spalony. Potem oczywiście zaraza i tak dalej, no ale jest to przekonanie, że właśnie w mieście osiedlono w 1653 Tatarów wziętych podczas walk na Ukrainie. Osadził ich tam Jan sobie, pan Zamojski.
Druga sytuacja, kiedy bierzemy kogoś do niewoli i go osadzamy.
Tak,
no
ale to koło Kocudzy, no ale chociaż żeby byli obok swoich, no ludzki pan, Jan sobie, pan Zamojski. Proszę państwa, postać bardzo ciekawa, ponieważ jego żoną była Marysienka, ta Marysienka, potem z Janem III. Przy domek sobie panu rozpowszechnił Henryk Sienkiewicz w Potopie. Jednym z bohaterów jest sobie pan Zamojski, bo znakomicie broni Zamościa przed Szwedami. Wnuk Jana Zamojskiego, kanclerza, syn Tomasza Zamojskiego i w przypadku obu tych magnatów mamy bardzo liczne wątki tureckie i tatarskie w biografii. Kiedyś na pewno zrobimy o tym podcast. Zamojscy a Islam. Natomiast trzy haremy są potwierdzone, proszę państwa, w historii naszej ojczyzny. Ja użyłem z pełną świadomością i premedytacją tego słowa. Trzy haremy, czyli po prostu nasi arystokraci, no niestety robili coś takiego, że sobie utrzymywali różne kochanki, nałożnice na stałe. W jednym miejscu. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to był ekskluzywny dom publiczny z paniami do towarzystwa i gejszami.
Trochę taki prywatny dom publiczny, tak. Ale jak ktoś handluje niewolnikami tak. i dla siebie i plus
najbliższej rodziny, w cudzysłowie, teraz mówię sarkastycznie, i Mikołaj Bazylii Potocki, o którym już sporo opowiadaliśmy, XVIII wiek, Marcin Mikołaj Radziwiłł, tutaj mamy nawet wątki, przepraszam, że to powiem, ale wręcz pedofilskie, i nie kto inny, ale właśnie sobie pan Zamojski, który utrzymywał taką liczną grupę dziewcząt, które według opinii historyków różnił się jego harem pod względem rozmachu, organizacji i systemu naboru kandydatów. Chodziło o pewien profesjonalizm. Natomiast, czyli można powiedzieć, że to ten pierwszy nasz haremista, to jest ta fascynacja bezdyskusyjnie Imperium Osmańskim. No i, ale jak ożenił się z Marysienką, no to panie kazał odprawić, bo się naprawdę zakochał we Francuzicy, mówiąc takim, prawda, zamojskim dialektem. No i Andrzej Morsztyn, poeta barokowy, poświęcił nawet właśnie temu zdarzeniu wierszyk, który odczytamy, do którego nawiązał na samym początku Paweł.
Ale wypikasz, mam nadzieję.
Tak, paszport kurwy trzy kropeczki z Zamościa. Zośka z Zamościa, Baśka z Turobina, Jewka ze Zwierzyńca, z Krzyszowa Maryna. Te cztery kur trzy kropeczki z piątą panią starą, po dobrą idą na wędrówkę wiarą. Służyły wiernie, póki pański długi kuś
potrzebował,
wiemy o co chodzi, długi kuś ich pilnej usługi. Przypominam, że słowo kutas jest pochodzenia tureckiego. Przepraszam za taką wycieczkę. Teraz, że ze ślubną związki zawarte żoną, przez ich zapewne od dworu wyżeną. Czyli właśnie, że zostaną odprawione.
Precz ich zapewne od dworu wyżeną. Tak podrzucam, bo czasami teraz w toku tych dyskusji o wulgaryzmach można komuś powiedzieć nie tylko, ale można powiedzieć precz wyżeń się, prawda?
Tak, albo precz się zapewne od dworu wyżeń. Nie. No. Tak. No więc teraz inne relacje z Janowa, proszę państwa. Ksiądz Michał Jabłoński, okres międzywojenny, wspomnienia, pisze tak. Ludność parafii janowskiej jest pozostałością krwi po dawnych jeńcach ze wschodu, Tatarach i tym podobnych. Z domieszką oczywiście większej dziś krwi słowiańskiej. Starsi pamiętali, że w Janowie były niektóre domy z wyciętymi półksiężycami na futrynach drzwi.
A ktoś to w ogóle potwierdza? Zachowało się cokolwiek poza przekonaniem?
Nie, no są te półksiężyce w różnych miejscach. Mirosława Janisz, na bazie wspomnień dziadka z przełomu XIX i XX wieku, który był organistą i współzałożycielem straży w Janowie, tak pisze. Przy niektórych uliczkach tej części miasta spotykało się dziwne chaty. To a propos twoich pytań o burej barwie. Okrągłe i kopulaste. Nie posiadały okien, miały natomiast podcienia, a nad wejściowymi drzwiami wycięty był otwór w kształcie półksiężyca. Były to jurty, budowane kiedyś przez zasiedlonych tu jeńców tatarskich. Gdzie pan mieszka? W jurcie z drewna. No to trochę żartobliwie, tak? Aby przetrwać przez wieki, musiały zapewne być po wielokroć odnawiane, poprawiane, może nawet na nowo stawiane, zachowując pierwotny wygląd. Więc założenie jest takie, że to był cały czas namiot, który był odnawiany. W Janowie były też tatarskie domki drewniane, czworokątne, otaczające mały dziedziniec, na który wychodziły okna. Od zewnątrz okien nie było, a nad drzwiami też był otwór w kształcie półksiężyca. Ludność tatarska dawno już zasymilowała się z Polską, stała się też katolicką, tylko w niektórych nazwiskach i rysach niektórych twarzy można było dopatrzyć się jakiejś egzotyki. No i te jurty islamskie półksiężyce. Więc mamy tak zwaną żywą, nieśmiertelną legendę miejską. A teraz będzie troszkę na poważniej, bo proszę państwa, Paweł wspomniał też o Suce, ale nie będziemy nawiązywać do bujnego życia erotycznego Jana Sobiepana, tylko proszę państwa, zajmiemy się instrumentem muzycznym, suką zwaną kocucką albo biłgorańską, która jest archaicznym, staropolskim instrumentem smyczkowym, pochodzącym właśnie z okolic Kocudzy. Jest ona uważana za najstarszy ludowy instrument w Polsce. Żeby oczywiście państwo sobie zawsze umieszczali to, co my opowiadamy w szerszym kontekście. Tutaj aż przewraca kartki z notatkami Paweł, więc żeby państwo wiedzieli, że... No,
umiejscowiam sobie w kontekście.
Tak, że ja nie recytuję z pamięci, tylko czytam nawet po intonacji mojego głosu, państwo to na pewno rozpoznają. Więc proszę pamiętać o tym, że generalnie dla rozwoju muzyki europejskiej, instrumentów europejskich muzycznych, no ten kontakt ze światem islamu miał bardzo duże znaczenie. Jest taka książka Jenkinsa i Olsena, Music and Musical Instruments in the World of Islam. No więc w tym instrumenty muzyczne w świecie islamu, oni twierdzą, że kluczowe daty to jest 8 wiek, i podbój Hiszpanii prawie całej przez Arabów i wtedy najprawdopodobniej doszło do przeniesienia smyczka do Europy i stąd mamy wszystkie smyczkowe typu skrzypce, wiolonczela i tak dalej. Wyprawy krzyżowe, to wtedy bardzo się otworzyliśmy też na muzykę z Lewantu i następnie ekspansja Turków na Bałkany i wtedy też instrumenty typu właśnie suka. No więc co możemy o tej suce powiedzieć? No więc w roku 1888 w Warszawie zorganizowano wielką wystawę instrumentów muzycznych. I w skromnym dziale narzędzi ludowych była w gablocie starożytne nader skrzypce. I instrument zafascynował Jana Karłowicza, bardzo znanego historyka, lingwistę, a oprócz tego ojca Mieczysława, który był kompozytorem. W efekcie też zainteresowali się nim artyści, malarz, archeolog Tadeusz Dowgirt, inny malarz Wojciech Gerson i po prostu dzięki temu ta suka z kocudzy została narysowana. Następnie odkryto w Płocku XVI-wieczny instrument, który okazało się, że może mieć sporo wspólnego z tą właśnie suką z kocudzy i biłgoraja. Lata 80. i 90. zeszłego stulecia, już w XX wieku, pani Maria Pomianowska miała wielki wkład, która z wykształcenia jest wiolonczelistką, ale na przykład była w Indiach i władała technikami gry na instrumentach azjatyckich. I zafascynowała ją to coś takiego, że można zrekonstruować sukę poprzez właśnie indyjskie doświadczenia, technikę gry na suce, bo właśnie był problem, jak grać na suce. I właśnie Turcy są w tym i Bałkany w tym kontekście są ważne, bo tu dochodzimy do tej techniki gry w pozycji kolanowej, tak? Na hordofonach inaczej. Czyli mamy pozycję kolanową i trzymamy w pozycji ramieniowej, tak jak na przykład gęśla, tak? I właśnie to, co pani Maria zrobiła, stwierdziła, że trzeba to odtworzyć właśnie stosując te nauki gry, bo tak samo jest wiolonczela, prawda? Przypomnijmy, to jest instrument kolanowy.
Tak, ale to warto dodać, że skoro Gerson namalował sukę i wiedzieliśmy, jak wygląda, to dalej nie wiedzieliśmy, jak na niej grać w największym skrócie. Tak. I ta różnica zasadnicza jest taka, że jak słuchacze i słuchaczki myślą sobie, no zaraz, to jest proste, przyciskamy strunę i pociągamy smyczkiem. Problem jest taki, że tam nie ma progów i nie da się przycisnąć.
Brawo.
I trzeba było
Paweł jest muzykiem, państwu to dobrze teraz tłumaczy.
W największym skrócie chodzi o to, że trzeba było odkryć, w jaki sposób obsługiwana była tego typu suka i tego typu instrumenty. Otóż palec był w ten sposób umieszczany na gryfie, że nasza lewa dłoń, czyli ta, która jest na gryfie, a nie prawa, która trzyma smyczek, ta lewa dłoń jest tak ustawiona, że my skracamy strunę własnym paznokciem lewej dłoni. I jest
Brawo.
To niesamowicie skomplikowane, ale okazuje się, że ludzie w tamtych czasach traktowali to jak coś normalnego, ponieważ to był bardzo popularny
Dokładnie.
Instrument.
I tak jak Paweł wspomniał, to jest właśnie ta technika gry paznokciowa. To ma bardzo ważne znaczenie, więc
dodam jeszcze, bo to pewnie słuchacze będą pisali do nas maile. Jeśli ktoś ma przedłużane paznokcie, tak zwane tipsy, nawet długie, to właśnie okazuje się, że to nie służy grze na suce, trudniej się gra wtedy.
Tak, więc pani Maria zaczęła się uczyć grać na instrumencie, który się nazywa saranga. To jest fidela kolanowa i to jest taki, tak inna definicja, to krótkoszyjkowa lutnia, która właśnie występuje w muzyce północnych Indii i Pakistanu. I ta saranga na pewno, sarangi, ten instrument zasługuje na szczególną uwagę jako instrument, który odegrał bezsprzecznie bardzo dużą rolę w rekonstrukcji naszej suki.
Ale warto też powiedzieć, że gdyby nie, nie byłoby tego dźwięku, gdyby nie właśnie wysiłki Marii Pomianowskiej, żeby nie tylko odtworzyć, ale też wydobyć z tego dźwięki. Teraz państwo słyszą właśnie, jak brzmi suka. Jest charakterystyczny, trochę brudny dźwięk, ciemniejszy tak jakby. I granie w ten sposób naprawdę jest niesamowicie skomplikowane dla kogoś, kto nawet jest świetnym skrzypkiem.
Tak. Technika paznokciowa i przyciskowa, proszę państwa, mogą państwo ją usłyszeć. I pani Maria uczyła się między innymi pod kierunkiem tak wielkich mistrzów grających na tych instrumentach, jak Ustad Sabri Khan, który umarł kilka lat temu, indyjski muzułmanin. Następnie uczyła się między innymi od mistrzów z Iranu, gdzie mamy taki instrument, który się nazywa kamancze. Te instrumenty właśnie kolanowe i technika paznokciowo-przyciskowa ewidentnie stanowią to połączenie pomiędzy taką bałkańską lirą, gęślę i tymi instrumentami typu sarangi, czy instrumentami z Azji Środkowej, takimi jak morinhur, też u Mongołów, tak, występującymi. I mamy wśród Kirgizów i na przykład Tatarów nadwołżańskich kobyz, zbliżony kształtem oraz praktyką, jak się gra na sarangi. Opis sarangi mamy z XVI wieku, gdzie na dworze jednego z najwybitniejszych władców muzułmańskich, Akbara i Abul Fazl, autor encyklopedii, napisał tak: sarangi jest mniejsza od rababu i gra się na nim jak na gidżaku. Więc proszę Państwa, wiadomo jak się gra, no ale tłumaczymy. To jest właśnie, to są nazwy tych hordofonów, takich właśnie instrumentów w stylu naszej suki. W Turcji i Egipcie nazywano rababami, w Iraku joze, w północnym Afganistanie i Azji Środkowej gidżak, w Iranie i Azerbejdżanie kemancze. W ogóle nazwa kemancze oznacza mały smyczek i już jest pierwsze informacje w źródłach historycznych w X wieku. Więc to, co jest niesamowite, że jak widzą Państwo, mamy ewidentnie dziedzictwo tatarskie w muzyce w tamtym regionie. Można szukać też wpływów bałkańskich, bo proszę pamiętać o tym, że Wołosi, czyli ci górale z Bałkanów, doszli aż właśnie na Lubelszczyznę i tam też ich osiedlano, nie tylko w górach, ale bardziej tutaj mamy wątek na pewno tatarski. Widzimy to połączenie z Azją Centralną. Dla mnie to, co jest niesamowite, że to, co zrobiła też pani Maria Pomianowska, to stwierdziła, że po tym, jak zrekonstruowano zarówno tą sukę naszą kocucką, albo fidelę płocką, to że stwierdziła, że można spokojnie ją wykorzystywać do grania tradycyjnej muzyki z Iranu, Egiptu, Turcji, Azji Centralnej, Indii. Więc nasza suka, można powiedzieć, powróciła do swoich praźródeł.
Zostawiamy Państwa z tymi wszystkimi informacjami. Państwo pewnie się teraz rzucą do internetu odsłuchiwać, jak brzmią te wszystkie fascynujące instrumenty. A jak Państwo skończą i minie pewnie tydzień, to zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Lechistan, czyli Orientalna Historia Polski. Ja tylko przypomnę Państwu adres do nas: lechistan@tok.fm. lechistan@tok.fm. Do usłyszenia za tydzień, mówią
Adam Balcer, i jeszcze tylko zapowiem, że będziemy dalej opowiadać Państwu o różnych legendach związanych z Tatarami i Turkami w kulturze ludowej, niezwiązanych z mumiami ani z instrumentami, bo jest tego naprawdę dużo.
To za tydzień. Do usłyszenia mówił Adam Balcer i do usłyszenia mówi też Paweł Sulik.
Zawsze w piątek po 19:00. Lechistan. Alternatywna historia Polski. Tylko na tokfm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Kolejny odcinek za tydzień, w piątek po 19:00. Lechistan.